Rozpoczęliśmy rozważanie drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Tytusa i znajdujemy tam różne zalecenia dotyczące postępowania ludzi wierzących i to obejmujące pełny przekrój wiekowy w Kościele. Są rzeczy adresowane dla starszych panów, dla starszych pań, dla młodszych pań, dla młodszych panów, a nawet dla niewolników sług jako osobną kategorię w tamtych czasach, warstwę społeczną. I tydzień temu rozważyliśmy pierwszą część tego fragmentu, mówiąc o tym, jak bezcenni dla Kościoła są starsi mężczyźni i starsze kobiety. Starsi wcale nie oznacza starzy, ale starsi wiekiem i doświadczeniem i tym, co mogą przekazać młodszym. Ale też mówiliśmy o tym, że Ewangelia nie jest jakimś zestawem instrukcji do życia. To nie jest manual, który przyjmujemy jako obowiązkowy i teraz szukamy w takiej sytuacji, mam się zachować tak, w innej inaczej i jak to wszystko uda mi się w miarę dobrze zrobić, to jestem uratowany. Nie, nie, Ewangelia jest, jak czytam liście do Rzymian, mocą Bożą, która zbawia, która ratuje człowieka od śmierci i przemienia jego życie. Ewangelia jest mocą Bożą, jak dynamit, bo takie słowo tam jest użyte, żeby ratować człowieka, ratować od czego? No właśnie, ratować od świętego Boga, z którym, dlatego że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy w naturalny sposób w stanie wojny. Ewangelia nam mówi o ratunku i przemienia całe nasze życie. Bóg chce, aby nasza wiara miała odzwierciedlenie w naszym postępowaniu, a z kolei nasze postępowanie, żeby potwierdzało naszą wiarę. Wiara to nie jest zestaw doktryn, wiara to nie jest coś, co my wyznajemy, a nie ma wpływu na nasze życie. Jak czytamy w liście Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. Wiara bez postępowania, tak jak się Bogu podoba, nie istnieje. Więc powiedzenie, że ktoś jest na przykład wierzący, niepraktykujący, jakkolwiek brzmi, znaczy brzmi dobrze, dlatego że wiara często to słychać, to jest całkowicie biblijnie bez sensu. Podobnie jak powiedzenie, że ktoś jest niewierzący, ale praktykujący. Ewangelia budzi nas do życia, przywraca nas do bliskiej więzi z Bogiem i każdego dnia pobudza nasze serce, żebyśmy żyli dla Boga. Ewangelia to nie jest coś, co się wydarza raz w życiu człowieka. Ewangelia jest czymś, czego potrzebujemy każdego dnia. Bez niej nie jesteśmy w stanie żyć z Panem Bogiem i dla Pana Boga. Gdyby nasze zbawienie, gdyby nasza więź z Bogiem zależała od nas, dawno byśmy ją utracili. Tylko i wyłącznie dlatego, że Ewangelia jest Bożą mocą, która zmienia, która kształtuje, która pobudza, która odświeża, odnawia, jesteśmy w stanie żyć i wiedzieć w ogóle, po co my żyjemy. A Bóg daje nam też różne role do wypełnienia w życiu. Te role dotyczą naszego całego życia, ale również daje nam role, które mamy wypełnić w Kościele. I o tym również jest nasz dzisiejszy fragment, ale żeby mieć cały kontekst, to przeczytamy od pierwszego wersetu do dziesiątego. Apostoł Paweł pisze list do Tytusa, którego zostawił na Krecie i dlatego, że był na tej Krecie krócej niż planował, pewne rzeczy, które zostały tam jeszcze do dokończenia, on ich nie dokończył i pisze list do Tytusa mówiąc, słuchaj, dokończ te rzeczy, których ja nie zrobiłem i wymienia całą listę rzeczy. I później w drugim i w trzecim rozdziale podaje wiele właśnie takich praktycznych zaleceń i mówi tak. Ty jednak, on mówi do Tytusa, mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starszym mężczyznom, aby byli trzeźwi, stateczni, rozsądni, aby odznaczali się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Podobnie starszym kobietom, aby zachowywały się pobożnie, nie obmawiały, nie uzależniały się od wina, żeby uczyły tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci, jak mają być rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim mężom, żeby nie bluźniono przeciwko słowu Boga. Podobnie zachęcaj młodzieńców, aby byli rozumni. Siebie samego dawaj we wszystkim za wzór dobrego postępowania. W nauczaniu dbaj o prawość, powagę, słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony i nie znajdując powodu, by mówić o nas coś złego. Niewolników ucz, aby we wszystkim byli poddani swoim panom, zyskiwali ich względy, nie sprzeciwiali się, nie kradli. ale okazywali doskonałą wierność, żeby we wszystkim stali się ozdobą nauki naszego Zbawiciela. I jeszcze raz, 2 tygodnie temu mówiliśmy o starszych mężczyznach, starszych kobietach. Jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć albo nie słyszał tej pierwszej części, to jest ona do odsłuchania w internecie. I tutaj kieruję też serdeczne podziękowania dla Kuby za to, że nagrywa, że obrabia, że wrzuca i że ten ślad pozostaje. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnym pokoleniom, młodszym pokoleniom. I w kolejności będą to najpierw młodsze kobiety, później młodsi panowie i na koniec słudzy czy niewolnicy, ale do tego dojdziemy. W związku z tym popatrzmy proszę na wersety od 4 i 5. Niech starsze kobiety tam było w kontekście, uczą młodsze, jak mają kochać mężów i dzieci, jak mają być rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim mężom, żeby nie bluźniono przeciw słowu Boga. W tym poprzedzającym fragmencie, jak już wspomniałem kilka razy, apostoł Paweł wskazał wyraźnie, jaki ma być wpływ starszych kobiet na młodsze. Że dojrzałe kobiety w kościele mają być przykładem pobożności i uczyć młodsze tych rzeczy, które właśnie przeczytaliśmy w wersecie 4 i 5. Możemy realistycznie założyć, że podobnie zresztą jak w naszym kościele, wiele z tych młodych kobiet, które były w kościele na Krecie, nie miały wierzących matek ani ojców. W związku z tym, jakkolwiek rodzice mogli ich kochać, to jednak pobożności i jak praktykować te zasady, postawy, które Bogu się podobają, nie były w stanie zaczerpnąć w swoim domu. Dlatego właśnie starsze kobiety w kościele miały te role do wypełnienia, żeby zaopiekować się, zatroszczyć się o młodsze, być dla nich przykładem właśnie tej pobożności. I skoro nie były od małego uczone w swoim domu, bo nie mogły być, to żeby mogły nadrabiać to, jak postępować według Bożych wartości. Patrząc na wersety 4 i 5, widzimy, że w pierwszej kolejności odpowiedzialności młodych kobiet, a dokładniej młodych żon, są skierowane na zewnątrz. Mają kochać swoich mężów i dzieci. W tamtych czasach, małżeństw aranżowanych, właściwie w 100% małżeństw aranżowanych, gdzie to rodzice chłopaka, rodzice jakiejś dziewczyny przy kawie, której chyba jeszcze wtedy nie było, czymś innym, dobijali targu, słuchaj, ja mam syna, a wy macie córkę, co byście powiedzieli, a co ja z tego będę, chociaż nie, to byli poganie, to pewnie jakoś inaczej to robili, ale zresztą do dzisiaj sporo kultur praktykuje małżeństwa aranżowane. Jeszcze do początków XX wieku w Europie, w Japonii to była norma. Teraz bardziej Indie i tamte strony. Ale w tamtych czasach, małżeństw aranżowanych, kobieta, która szczerze i głęboko kochała swojego męża, pozytywnie odstawała od normy społecznej. I była przez to dobrym ambasadorem Ewangelii w tym grecko-rzymskim społeczeństwie, kulturze. Dlatego apostoł Paweł stawia oddanie rodzinie jako najwyższy priorytet dla młodych żon. I tu taka ciekawostka językowa. W tym fragmencie autor nie używa słowa agape. Ja rzadko kiedy używam słów greckich, ale to jest słowo, które znacie. Agape, czyli ta miłość ofiarna, bezwarunkowa, szukająca dobra drugiej strony, bez warunków, bez oczekiwania czegoś z powrotem. A na przykład w fragmencie z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie czytamy mężowie, kochajcie swoje żony, tam jest słowo agape. Ale tutaj nie. Tutaj jest słowo phila, od rzeczownika philos, i to opisuje miłość, która charakteryzuje przyjaciół. Która miłość między dwiema osobami, które się głęboko, szczerze przyjaźnią. Nie pomiędzy kolegami, znajomymi, ale tymi takimi przyjaciółmi, których ma się kilku w życiu. I to w całym życiu. Długim życiu. Może jeszcze tak. Małżeństwa aranżowane. Jak coś takiego słyszymy, raczej nie wydaje nam się dzisiaj optymalnym rozwiązaniem, prawda? Choć może gdyby młodzi bardziej słuchali opinii starszych, to udałoby im się uniknąć wielu dramatów później w małżeństwie. Bo gdy miłość, a właściwie zakochanie zaślepia, wielu rzeczy nie widzą, a starsi widzą, ale młodzi nie słuchają. Jednak dzisiaj, w czasach małżeństw z wyboru, gdy cała relacja między chłopakiem i dziewczyną podobno zaczyna się od przyjaźni, no bo jak się zapytam młodych ludzi, dlaczego chcą ze sobą być, ze sobą chodzić, tak, bo chcemy się przyjaźnić, z kimś porozmawiać, być zrozumianym i tak dalej, to tym łatwiej powinno być później młodej żonie kochać swojego wybranka oraz oczywiście ich wspólne dzieci, jeśli im Pan Bóg da. Jeśli więc na przykład żona lepiej traktuje swoją przyjaciółkę niż swojego męża, na przykład dzwoni mąż. No, to tam. No, ale szybko, nie mam czasu gadać. A za chwilę dzwoni przyjaciółka. O, cześć kochana, o, ja pogadam. I gadają pół godziny. To coś tu jest nie tak. Oczywiście wina może być i często jest po stronie męża. A jednak to mąż powinien być jej bliskim, jeśli nie najbliższym przyjacielem w życiu. Taki jest cel małżeństwa. Cel, żeby tych dwoje ludzi miało najbardziej intymną, bliską, pełną przyjaźni, zaufania, zrozumienia relację. I jeśli przyjaciel czy przyjaciółka stają się bliżsi niż mąż czy żona, to jest choroba. I często taka zmiana zachodzi w sposób niezauważalny. Zaczyna się od przyjaźni. Miejmy nadzieję, że najczęściej zaczyna się od przyjaźni, ale z czasem wkrada się w te relacje nasza grzeszność, egocentryzm, brak chęci, czasu, cierpliwości, bo w sumie przecież prościej jest psa lubić niż męża. Może. I to nie jest tak, że nikt tego nie widzi. Stosunkowo łatwo jest zaobserwować, że między dwojgiem ludzi w małżeństwie, że coś jest nie tak w tej relacji. Oczywiście można sobie częściowo prawidłowo zakładać, że ludzie mają różny styl w małżeństwie. Jedni się dotykają publicznie, czyli tam trzymają się za rękę, przytulą, inni nie. Jedni patrzą sobie w oczy, jak rozmawiają, inni nie. No, różne są formy, niemniej jednak stosunkowo łatwo jest zauważyć, że tam coś nie gra. Wyzwaniem jest, co z tym zrobić. Jak pomóc? Czy powiedzieć, no zobaczymy, jak to się dalej będzie rozgrywało, może będzie lepiej. Bo takim mężem na pewno powinni zająć się starsi bracia. Ale starsze kobiety mają wiele do przekazania i nauczenia młodsze kobiety, młodsze żony, nawet prewencyjnie. Nie dopiero wtedy, kiedy już jest źle. Wracając jeszcze do 4 wersetu, zauważmy, że pierwszy w kolejności wymieniony jest mąż, a nie dzieci. I konstrukcja tego zdania, popatrzcie tam na żółto, to wypisałem, mam nadzieję, że widać. Konstrukcja tego zdania dosłownie jest taka. Niech starsze kobiety uczą młodsze mężów kochające, by były dzieci kochające i rozsądne i tak dalej. No ale tak nie byłoby zgrabnie w języku polskim, więc mamy niech uczą młodsze kobiety, jak mają, tam w tekście w ogóle nie ma kobiety, ponieważ to wynika z logiki. Niech starsze kobiety uczą młodsze i tutaj tłumacze dodają w większości tłumaczeń kobiety. Niemniej jak tam nie ma, jako że niech uczą młodsze jak mężów kochać, więc wiadomo, że chodzi o młodsze kobiety. I teraz wiemy, że mężów kochać to nie jest, nie chodzi tutaj o tę miłość ofiarną. Jest taka scena w filmie, musicalu Skrzypek na dachu, kiedy do ojca przychodzi najstarsza córka, do Tebiego, która już była zaręczona z wiejskim rzeźnikiem lat 60+, i mówi ojcu, że ona się zakochała w kim innym, w biednym krawcu. I ojciec to rozumie, ale jakoś musi jeszcze żonę przekonać. I idzie do tej żony i znalazł sposób. Patrzy jej w oczy i mówi, właściwie śpiewa, czy ty mnie kochasz? A ona, czy ja cię co? Czy ty mnie kochasz? I ona mówi, od, już nie pamiętam, 30, 40 lat, gotuję ci, piorę ci, dzieci ci urodziłam. I tak wymienia, mówi, a on mówi, ale, proszę, ale czy ty mnie kochasz? Ona, ale przecież i w chorobie, i w głodzie, super, ale... I ona w końcu mówi, jeśli to nie jest miłość, to czym miałaby być ta miłość? Ale zobaczcie, ona mówiła o miłości agape, o miłości, która ofiarnie szuka dobra drugiej osoby, swojego męża, dzieci, zaharuje, zatyra, ale a on znalazł na nią sposób i mówi, ale czy ty mnie tak kochasz, że jesteśmy blisko? Jeśli ona powiedziała tak, mówi, bo wiesz, bo nasza córka tak samo kocha tego krawca i już miał problem z głowy. Więc o tego rodzaju miłości tutaj mówimy. Bo to jest kolejna bolączka wielu małżeństw. Gdy dzieci wychodzą z domu, okazuje się, że małżonków już mało co łączy. No chyba, że jeszcze kredytu nie spłacili. Że właściwie całe ich życie to najpierw była właśnie przyjaźń, zakochanie, plany na przyszłość, później pojawiły się dzieci, później się wszystko zaczęło rozchodzić, później wszystko się kręciło wokół dzieci, później dzieci jak te pasożyty z domu wyszły i się okazuje, że właściwie moglibyśmy już razem nie być, bo od lat jesteśmy obok siebie. Dlatego w pierwszej kolejności wymieniony jest mąż, ponieważ najwięcej dobrego rodzice zrobią dla przyszłości swoich dzieci, gdy się wzajemnie kochają, przyjaźnią się ze sobą i serdecznie się lubią. Jest to ważniejsze od edukacji, zagranicznych wakacji, najnowszej elektroniki i tak dalej, bo edukację można nadrobić. I żyjemy w takich czasach, że ludzie jedno studiują, w drugie pracują, a później jeszcze 5 razy zmieniają. Edukację można nadrobić. Piękne miejsca na świecie nie zając, nie uciekną. Ale tego, co rodzice zbudują lub zniszczą relacyjnie w rozwoju swoich dzieci, to będzie skutkować w całym ich życiu. Popatrzmy dalej. W drugiej kolejności, w tym fragmencie, mamy zestaw kilku odpowiedzialności skierowanych do wewnątrz. Pierwsze, jak mówiłem, jest na zewnątrz, kochać męża i dzieci. Drugie jest do wewnątrz. 5 werset, mają być rozsądne, czyste, gospodarne, dobre, posłuszne swoim mężom, żeby nie bluźniono przeciwko słów Boga. I podobnie, słuchajcie, jak starsi Kościoła, to było w 1 rozdziale, 8 werset, jak starsi mężczyźni, to był 2 rozdział, 2 werset, starsze kobiety, 2-3, tam jest mowa o kontroli nad językiem i pragnieniami, młodsze kobiety mają wyrabiać w sobie rozsądek. Rozsądek, czyli samoopanowanie. Ten rozsądek jest tutaj połączony z czystością, jak widzimy, i nie chodzi o higienę osobistą, co o higienę myśli i postępowania, relacji z innymi ludźmi i podejścia czy więzi z Panem Bogiem. Starsze kobiety mają uczyć młodsze bycia gospodarnymi, ale dosłownie tam jest gospodyniami domowymi. Albo żeby opiekowały się domem, ale dosłownie jest gospodyniami domowymi. I w takich miejscach jak to powinniśmy z uwagą przyjąć takie słowa i pilnować się, żeby nie nakładać naszych soczewek, czy naszych okularów, czy naszego myślenia cywilizacji zachodu XXI wieku na rozumienie tego, co autor miał na myśli i jak rozumieli go pierwotni adresaci. Bo trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby apostoł Paweł miał na myśli kobiety pracujące zawodowo poza domem, co dzisiaj jest kulturową normą w cywilizacji zachodu, chociaż niekoniecznie w wielu innych kulturach. Jeśli czasami buszujecie sobie po YouTubie i zdarzy wam się oglądać jakieś lokalne wykonywane prace, to zauważycie, że bardzo często w krajach Azji, Indii, Afryki pracują, pracę zawodową wykonują sami mężczyźni. Bo tam ciągle jeszcze jest taka kultura i taka kultura również była w tamtych czasach na Krecie, gdy apostoł Paweł pisał ten list. Co zatem on miał na myśli? Otóż chodzi o ogólną produktywność pracy. Zresztą podobnie zwracał się do starszych kobiet. Pamiętacie, mówiłem wtedy o takich nic nie robiących, rozleniwionych matronach. Bo tak często starsze kobiety w tamtych czasach funkcjonowały. Tutaj chodzi o taką ogólną produktywność pracy, w codziennym życiu, w obszarze zatrudnienia czy obowiązków młodych kobiet, uniwersalna zasada płynąca z tego wersetu to nie jest absolutny nakaz, by kobiety zostawały w domu i rezygnowały z pracy zawodowej i pracowały tylko w domu. Choć bez wątpienia apostoł Paweł przedkłada obowiązki żony dotyczące opieki nad domem, czyli mąż, dzieci i tak dalej, nad jej osobistą korzyść czy spełnienie. I raczej chodzi tu o to, że każda kobieta, która czyni karierę lub korzyść finansową wyższym priorytetem w swoim życiu niż troska o jej małżeństwo, dzieci, dom, to odwraca się od prawdy Pisma Świętego i odwraca się od głosu Ducha Świętego w jej sercu. I tym różni się biblijne i konserwatywne postrzeganie osoby od współczesnego, mówimy o cywilizacji Zachodu, indywidualistycznego i maksymalnie egocentrycznego. Moja wartość i sukces to nie jest wypadkowa moich osiągnięć, mojego samorozwoju, mojego spełnienia, mojej zamożności, lecz tego, jak wypełniam swoje role i obowiązki, które dał mi Pan Bóg i przez które Bóg chce błogosławić innym ludziom wokół mnie. Jakim jestem mężem, jakim jestem ojcem, jakim jestem sąsiadem, jakim jestem pracownikiem. Nie jakim jestem indywidualnie mistrzem świata. Nie co ja osiągnąłem, kim ja jestem, jako ja, lecz jak ja w rodzinie, w społeczeństwie, wśród ludzi wypełniam swoje powołania i swoje role. I my, mężczyźni, generalnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i szczerze podziwiamy wszystkie was, panie, które troszczycie się o wasze domy i rodziny, wkładając w to mnóstwo wysiłku i jeszcze macie siłę do nieraz bardzo wymagającej pracy zawodowej. Normalnie multitask. I chyba właśnie dlatego, że nie jest to łatwe, młode żony są wezwane nie tylko, by były produktywne, ale w takim dobrym rozumieniu tego słowa, lecz również, żeby były dobre, miłe, użyteczne, uczynne. Od słowa dobre bierze się imię Agata. Agatos. W końcu apostoł Paweł mówi, że młode żony mają być uczone przez starsze posłuszeństwa swoim mężom. Jest to jeden z pięciu fragmentów w Nowym Testamencie, które używają podobnego języka, opisując, jaka powinna być relacja między chrześcijańską żoną i jej mężem. I przypuszczalnie właśnie dlatego, że apostoł Paweł w innych miejscach Nowego Testamentu poświęcił więcej miejsca temu tematowi, to w liście do Tytusa robi to bardzo lakonicznie. A z drugiej strony, skoro mają się tym zająć starsze, dojrzałe i doświadczone kobiety, a nie on, a ani Tytus, no to po co ma się rozpisywać? Ale jako, że my nie mamy możliwości posłuchania, co starsze panie w Koryncie, w kościele, przekazywały młodszym kobietom, młodszym żonom, musimy wyjaśnić sobie, co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc poddane czy posłuszne swoim mężom. Najobszerniej apostoł Paweł dotyka tego tematu w liście do Efezjan w 5 rozdziale i mamy ten fragment wyświetlony. Wyraźnie z tego fragmentu wynika, że Pismo Święte nie pozwala przyjmować mężowi wobec żony postawy ja dyrektor, ty służąca. Albo ja dyrektor, ty pracownica. Wszyscy członkowie chrześcijańskiej społeczności są zobowiązani do uległości i poddania odpowiednim autorytetom w ich życiu. Zobaczmy, ten fragment rozpoczyna się od słów bądźcie poddani, czyli dokładnie to samo słowo, jedni drugim, trwając w bojaźni Chrystusa. To wyklucza bycie egoistą, bycie nieuczciwym, bycie aroganckim, już nie mówiąc o jakiejkolwiek agresywności wobec współmałżonka. Raczej, jak czytamy w 25 wersecie, mąż ma kochać swoją żonę tak jak Chrystus pokochał Kościół i wydał za niego samego siebie i wiemy, co znaczy, że wydał. Poniósł najbardziej haniebną i brutalną śmierć, żeby ratować swój ukochany Kościół. Tak mężowie mają kochać swoje żony. I taka miłość męża jest dopełniona miłością żony, która okazuje mu szacunek. Bo to słowo poddanie nie oznacza, że żona ma stłumić w domu swój intelekt, swoje zdolności, swoje talenty, swoje możliwości. Wręcz przeciwnie, żona powinna angażować wszystkie swoje zasoby, by wspierać swojego męża w jego duchowym prowadzeniu domu. I ponownie, w czasach małżeństw aranżowanych, żona, która szczerze i głęboko kochała swojego męża, uznając jego przywództwo w domu, pozytywnie odstawała od normy społecznej i była dobrym ambasadorem Ewangelii. Tym bardziej dzisiaj, gdy dziewczyna, kobieta sama decyduje, w większości sama decyduje o wyborze męża, ma wybrać tak, by z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i spokojnym sumieniem była wsparciem dla swojego męża. Bo to jest Boży porządek stworzenia. A powracając do produktywności, jej celem, zarówno w bardzo przyziemnym, ale też duchowym wymiarze, jest nie tylko dobro samej rodziny, bo czytamy w ostatniej części piątego wersetu, żeby nie bluźniono przeciw Słowu Boga. Poprzez takie zachowanie młodych kobiet z Kościoła Boże Słowo zyskiwało powszechną wiarygodność. Zamykało usta i krytykantom wewnątrz Kościoła, jeśli tacy byli, ale i ludzi poszukujących Boga, przychodzących z zewnątrz. I piękno takiego podejścia polega na tym, że to, co się dzieje w domu, gdy kobieta troszczy się o rodzinę, jest ogromnym narzędziem wspierającym rozprzestrzenianie się Ewangelii. To była dłuższa część. Teraz będzie już krócej. W kolejnych wersetach czytamy zalecenia skierowane właśnie jakoś do młodych mężczyzn jest mniej. Podobnie zachęcaj młodzieńców, aby byli rozumni. Ale Tytus też był młody, więc w tym kontekście również dotyczy to Tytusa i mówi mu Paweł, siebie samego dawaj we wszystkim za wzór dobrego postępowania, w nauczaniu dbaj o prawość, powagę, słowa zdrowe i wolne od zarzutów, aby przeciwnik poczuł się zawstydzony, nie znajdując powodu, by mówić o nas coś złego. Także Tytus ma zachęcać młodych mężczyzn, ma zachęcać i słowami, i przykładem, czyli tak jak starsze kobiety miały zachęcać, nauczać młodsze, żeby wpływ Tymoteusza rozchodził się wśród młodszych, mniej dojrzałych mężczyzn. I w pierwszej kolejności pojawia się bycie rozumnym, czyli trzeźwym w myśleniu. I zauważmy, że ten element jest wspólny dla wszystkich kategorii wiekowych. Przywódcy Kościoła, pierwszy rozdział, 8 werset, starsi mężczyźni, 2:2, starsze kobiety, 2:3, młodsze kobiety, 2:5, było przed chwilą. Samoopanowanie, kontrolowanie swojego zachowania jest czymś, co powinno charakteryzować wszystkich, którzy są pod zbawczym wpływem Ewangelii. Samoopanowanie, kontrolowanie swojego zachowania. Czytając te zalecenia w kontekście pierwszego rozdziału, powinny nam się przypomnieć też słowa o fałszywych nauczycielach. To było w pierwszym rozdziale, werset 16, którzy budzą wstręt, są nieposłuszni, niezdolni do żadnego dobrego czynu. A tutaj postawa Pawła ma być kontrastem do tych fałszywych nauczycieli. Oni nie byli zdolni do żadnego dobra, a w siódmym wersecie Tytus ma być wzorem dobrego postępowania, dosłownie wzorem dobrych czynów. I patrząc całościowo, generalnie apostoł Paweł zaleca Tytusowi, żeby był spójny w tym, jak postępuje, jak naucza. Żeby to, co mówi, jednocześnie praktykował. I w tym się ma różnić od tych fałszywych nauczycieli. Ich nauczanie było fałszywe, nieczyste, jego ma być zdrowe i wolne od zarzutów. I jeszcze fałszywi nauczyciele, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, tym, co mówią, co robią, zapierali się Boga. Natomiast przykład i słowa Tytusa miał być taki, że nawet jego przeciwnicy poczują się zawstydzeni. Także odpowiedzialność za prowadzenie pobożnego życia dotyczy wszystkich w Kościele. Od najstarszych do najmłodszych, bez względu na takie role, jakie funkcje w Kościele się pełni. I ostatnie wersety wskazują, że naprawdę nikt nie jest wykluczony z tej odpowiedzialności prowadzenia pobożnego życia, które jest świadectwem wiary. I ta wiara się uwiarygadnia właśnie w pobożnym, szukającym tego, co się Bogu podoba życiu. Także niewolnicy albo słudzy. Nawet oni mają odpowiedzialność za swoje postępowanie i bycie świadectwem. Wersety od 9 i 10. Niewolników ucz, aby we wszystkim byli poddani swoim panom, zyskiwali ich względy, nie sprzeciwiali się, nie kradli, nie okazywali, ale okazywali doskonałą wierność, żeby we wszystkim stali się ozdobą nauki naszego Zbawiciela. Zauważmy tutaj również, pojawia się słowo poddani, ponieważ każdy z nas jest poddany jakiemuś autorytetowi. Ale też wielokrotnie mówiliśmy, że w świecie tym grecko-rzymskim niewolnik to nie jest to samo, co niewolnik w czasach młodej Ameryki. A swoją drogą, taka dygresja, czy wiecie, że w historii świata nigdy nie było tak wielu niewolników, ilu jest dzisiaj? I mainstreamowe media o tym nie mówią dlatego, że dzieje się to w świecie arabskim, w świecie islamu. Tam niewolników jest na potęgę, jak nigdy nie było w całej historii świata. Nawet wtedy, kiedy niewolnictwo było popularne i traktowane jako norma. To dzisiaj w islamie islam na potęgę podbija narody i kradnie ludzi do niewoli. Słyszeliście o tym ostatnio w mediach? No właśnie. Niewolnik na Krecie natomiast był bardziej sługą, który mógł się piąć po szczeblach kariery. Co więcej, ci niewolnicy często mieli swoich niewolników. Więc właściwie, jeśli słyszymy słowo niewolnik, które jest jak najbardziej adekwatne, chociaż to słowo można tłumaczyć jako niewolnik, jako sługa, to bardziej powinno nam brzmieć słowo sługa, ponieważ trudno nam sobie wyobrazić, żeby niewolnik miał niewolnika, a łatwiej wyobrazić sobie, że sługa miał sługę, bo go było stać, a nie miał prawa wolnego człowieka. Niemniej jednak mógł nawet być doradcą na dworze króla. Mógł zarządzać ogromnymi bogactwami i ciągle jako status społeczny być niewolnikiem. Jednak był człowiekiem, który miał ogromną władzę. Także nie róbmy takiej szybkiej kalki myślowej, słyszymy niewolnik i myślimy plantację bawełny, bo to jest inna bajka w ogóle. Jednak jeden element oczywiście był wspólny, bo do jakiegoś stopnia każdy z nich podlegał kontroli innego człowieka. Ale z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się współczesnym relacjom, które występują czasami w korporacjach i podejście dyrektora, szefa, kierownika do swoich pracowników, to trudno byłoby uciec od wrażenia, że tam panują tak samo klimaty niewolnicze. Głównym punktem zaleceń Pawła jest dobre imię Ewangelii. Krytycy chrześcijaństwa zarzucali młodemu kościołowi, że oni nawołują do buntu, który miałby zdestabilizować społeczeństwo. No bo jak to? Nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma Żyda ani Greka, nie ma wolnego niewolnika. Nie rozumiejąc, że chodzi to o Ewangelię, tutaj o Ewangelię, to wezwanie do szanowania swoich panów, posłuszeństwa, takiej chrześcijańskiej etyki pracy miało na celu uniknięcie takich zarzutów i generalnie ucieszenie krytyków. A jednocześnie słudzy w ten sposób stawali się dla swoich panów bożymi posłańcami, którzy swoim postępowaniem mogli prowadzić swoich panów do zbawienia. I w ten sposób od wierzącego niewolnika, sługi, mogło zależeć nie tylko dobro doczesne jego pana, lecz również jego wieczne zbawienie. I kończąc, każdy człowiek, każdy wierzący człowiek w Kościele ma swoją rolę do wypełnienia. Rolę w tym dziele rozchodzenia się Ewangelii. Służba nie jest jedynie domeną przywództwa. I myślę, że jest to oczywiste i widoczne w naszym Kościele. Owszem, starsi mają prowadzić, lecz każdy jest obdarowany przez Ducha Świętego, tak jak Duch Święty chciał i ma pełnić swoją rolę, by pokazać i przekazać innym, że Bóg jest prawdziwy, a Ewangelia ma moc, żeby ratować człowieka. Są role wewnątrz Kościoła. Starsi mają wspierać młodszych, bardziej doświadczeni przekazywać to doświadczenie dalej, rodzice dzieciom, starsze kobiety młodszym i tak dalej. Ale mamy też rolę na zewnątrz Kościoła. Mamy szerzyć Ewangelię nadziei. W naszym mieście, w naszym kręgu towarzyskim, znajomych. Jeśli nie mamy wystarczającej siły, odwagi, motywacji, by to robić, to właśnie w Kościele powinniśmy otrzymać wsparcie, zachętę, pomoc, możliwości, jak chociażby ta akcja, która była tydzień temu. To było wyjście naprzeciw, danie narzędzia, żeby spróbować być świadectwem na zewnątrz. Bardzo prosto, bezboleśnie. I mam nadzieję, że takich rzeczy będzie więcej, ponieważ Kościół jest od tego, żeby wspierać, wzmacniać. Mamy żyć dla innych w naszym społeczeństwie. Nie mamy zamykać się w naszych takich indywidualnych pragnieniach i spełnianiu własnych zachcianek. Nie po to jest Kościół. Nie do tego Pan powołał ciebie i mnie. Możemy się bać, możemy być niepewni, możemy czuć się nieadekwatni, ale Pan powołuje, Pan Bóg wyposaża. Wyposaża bezpośrednio, ale wyposaża również poprzez Kościół, że możemy dla siebie nawzajem być zachętą, wsparciem, błogosławieństwem, pomocą, bo to są role wewnątrz Kościoła, żebyśmy mogli również nasze role na zewnątrz Kościoła pełnić jak najlepiej, Bogu na chwałę, żeby właśnie naszymi rękami Pan Bóg błogosławił innym ludziom.